Adam Ślusarski, witam Państwa w programie Po stronie prawdy. 24 stycznia odbył się ogólnopolski protest rolników. My znajdujemy się w Koźminie Wielkopolskim, gdzie rolnicy nadal protestują. Europa to znaczy hodować i uprawiać. Pod takimi hasłami występują rolnicy głównie przeciwko liberalizacji handlu między Unią Europejską a Ukrainą. O co chodzi w tych protestach? O to pytamy rolników. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Sławomir Szyszka z Wielkopolskiej Izby Rolniczyn. Pan jest również ze Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy cukrowni w Zdunach. Witam serdecznie. Proszę pana, protestujecie wszyscy, każdy troszeczkę z innej branży rolniczej, ale łączy was jedno. Jeśli chodzi o plantatorów buraka cukrowego, z czym borykacie się, jakie są tutaj problemy?
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Byłej cukrowni w Zdunach, bo już niestety nie ma, związek na szczęście jest i jest grupa osób, która tutaj, którą mam przyjemność reprezentować. Panie doktorze, przede wszystkim podstawowa sprawa to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o rynek cukru. No niestety, no wołał pomstę do nieba, tak? No mieliśmy tu problem ze zbożem i na pewno tutaj koledzy też będą o tym mówić szerzej. Natomiast w tej chwili mamy sytuację niesamowicie podbramkową. Poza tym, że na tą chwilę już na rynku polskim mamy cukier ze Szwecji, no trzeba było kolegom ze Szwecji również pomóc, bo tam wybuchła cukrownia, czy też piec wybuchł i trzeba było te buraki przerobić. Natomiast dzisiaj, ale to było przerwane w polskich cukrowniach, dzisiaj mamy problem z cukrem ukraińskim, gdzie już do końca roku wjechało blisko 400 tysięcy ton, a do tej pory przez samą granicę polską już wjechało blisko 200 tysięcy ton. Docelowo szacujemy, że będzie to około miliona. Przy produkcji krajowej ponad 2 miliony ton. No nie mam jeszcze do końca pełnych danych, ale myślę, że to będzie też blisko 2 miliony 200 tysięcy ton. Spożywamy niestety po ustawie cukrowej w granicach 1 570 tysięcy. Mam nadzieję, że jako też związek na szczeblu kraju uda nam się tą ustawę wywrócić i przywrócić do normalności, czyli ten podatek cukrowy, i wrócimy do tego poziomu spożycia na poziomie 1 620 000 670 tysięcy ton. No, sam Melchior van Chowicz też mówił, że cukier krzepi. Myślę, że słodziki i para substancje, które przypominają cukier i dawają wrażenie słodkości, no na pewno są niezdrowe.
Pamiętamy czasy, kiedy w Polsce walczono w ogóle o to, aby istniały polskie cukrownie, a co się z tym wiąże? Polscy plantatorzy buraka cukrowego. Zamykano w Polsce cukrownie, a linie produkcyjne wywożono właśnie na Ukrainę. Niektórzy mówili, no to bardzo dobrze, bo zarabiamy, sprzedaliśmy coś na Ukrainę. Tylko teraz okazuje się, że wraca to jak bumerang.
Dokładnie. My jesteśmy takim przykładem tu na naszym terenie dwóch cukrowni. Cukrowni z Duny i cukrowni Witaszyce, gdzie unikalną linię do produkcji cukru na rynki arabskie, czyli tak zwanego cukru o nieregularnych kształtach, bo tam wiadomo, że sprawy religijne, zostały zdemontowane i z Witaszyc została wywieziona, przewieziona właśnie do zakładów, między innymi też na Ukrainie. Do ubiegłego roku pracowały na Ukrainie trzy cukrownie, z czego dwie tutaj europejskich, między innymi też operujące na polskim rynku koncernach. Natomiast jedna była właścicielem ukraińskim, dzisiaj już jest ich pięć. I na rynek polski cukier popłynie przynajmniej z trzech, ja myślę nawet, że czterech.
Proszę pana, rolnictwo to system naczyń połączonych. Co stałoby się, gdyby zniknęli plantatorzy buraka cukrowego? Bo wiadomo, przyroda nie zna próżni. Coś będzie trzeba w to miejsce hodować, ale zabraknie też czegoś innego, co wynika z produkcji i uprawy, w tym wypadku buraka cukrowego. Jak to się te branże ze sobą łączą? Jak jedna na drugie wpływa? Bo tutaj wszyscy zgromadziliście się, każdy troszeczkę z innej produkcji, ale przecież wiecie, że problem jednego dotyczy tak naprawdę drugiego.
Tak, ma pan rację. Rolnictwo to są naczynia połączone. Ziemia niestety nie będzie widziała próżni. Zawsze będziemy starali się zagospodarować ten areał, który gdzieś tam wypadł w produkcji buraka cukrowego. No jedyna uprawa, która za ubiegły rok przyniosła wynik pozytywny, natomiast wszystkie pozostałe niestety dały efekt ujemny, tak? Czyli nieopłacalny. Zawsze musieliśmy dołożyć, czyli było z czego dołożyć, czyli z buraków, tak? Natomiast w momencie, kiedy załamie nam się rynek cukru, a za tym idzie również rynek uprawy buraka cukrowego, dojdzie do sytuacji, że no co zasiejemy? Najszybciej, najłatwiej pewnie kukurydzę. U nas mamy sytuację taką, że gdzieś tam ten popyt na tą kukurydzę jest, z racji tego, że mamy mocno rozbudowaną produkcję wołowiny, produkcję mleka na naszym terenie, ale jeżeli powstanie tutaj monokultura kukurydziana, no to niestety ziarno, które no w tej chwili kosztuje gdzieś w granicach $100, zacznie się to wszystko nam tutaj rozsypywać, tak? No bo jak buraki, no buraki zawsze mówiło się o królowej polskich upraw. Natomiast w momencie, kiedy kukurydza nam się tutaj zagospodaruje te areały, które były do tej pory uprawiane jako areały buraczane, no niestety nie będzie o czym mówić. Problem jest następny, panie redaktorze, że musimy też powiedzieć nie tylko o Ukrainie, bo musimy też powiedzieć o wielkim traktacie, tak zwanym umowie Mercosur, czyli umowie z Ameryką Południową. No i tu jedno z drugim niestety będzie nam tutaj się też łączyło. W końcu nie będziemy mieć co uprawiać, tak?
Dziękuję. Mówił pan Sławomir Szyszka ze Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Przypomnijmy, to program Po Stronie Prawdy Europa, to znaczy uprawiać i hodować. Zapraszamy państwa na dalszą część programu. Pan Sławomir Heidner, kolejna osoba, rolnik ze spółdzielniczej grupy produkcyjnej. Witam serdecznie.
Witam pana redaktora.
Proszę pana, w tym momencie, jak tu nagrywamy, mamy informację, że dosłownie trwa oblężenie Parlamentu Europejskiego przez rolników z Unii Europejskiej, w tym Czesi i z Polski. My jesteśmy tutaj w Koźminie Wielkopolskim. W swego czasu, nie tak dawno, bo 24 stycznia w całej Polsce rolnicy wyszli i protestowali. Niektórzy tak nie do końca zauważyli ten protest, ponieważ był on dość pokojowy. Przepuszczano samochody, większość społeczeństwa nie odczuła tego. Ale ten problem nadal czujecie wy. W pańskim przypadku, na czym on polega?
W moim przypadku, jako prezesa, to jest coraz mniejszy udział polskich rolników, którzy trzymają trzodę i bydło, ponieważ spada cały czas po głowie. Kilka lat wcześniej mieliśmy prawie 15 milionów trzody, dzisiaj mamy 9. Z tego połowa tylko jest naszego, bo ponieważ duńskie warflaki przyjeżdżają po miesiącu, je rejestrujemy i okazuje się, że są już nasze. Także sytuacja jest praktycznie dramatyczna. Jeżeli tak dalej będzie, to my zjadamy w Polsce 18 milionów trzody, z tego a mamy tylko 9, jeszcze z tego 4 miliony nam przywożą warflaki. Także myślę, że już kupujemy i będziemy tylko konsumentami na tą chwilę. Tak się to będzie odbywało. Tak samo będzie z wołowiną. Wołowiny mamy, ale ona cały czas spada cena. Jeżeli cena będzie spadać, po głowie będzie maleć w naszym rejonie, ale oczywiście w całej Polsce. Równie dobrze, tak samo by się działo z pszenicą, która nie tak dawno kosztowała 1200, dzisiaj kosztuje już 700 parę złotych. Także rolnicy nie mają z czego zarobić. Jeżeli tak dalej będzie, no to albo wyjdą na ulicę, tak jak we Francji, w Niemczech czy w Rumunii, albo umrą śmiercią naturalną. Nie każdy się będzie musiał przebranżowić, a jeżeli wszyscy będziemy się przebranżować, tak będzie, to niestety nie będziemy mieli polskiego rolnictwa. Jeżeli nie będziemy mieli polskiego rolnictwa, będziemy wszystko sprowadzać. Jeżeli sprowadzać, to te ceny nie będą takie jak dzisiaj, tylko będą dwa razy droższe. Nie wiadomo, jak społeczeństwo na to wszystko będzie, ale wtedy będzie problem. Wtedy wszyscy wyjdą, tak w latach 90. będą strajki i wtedy może coś się zmieni, bo jak na tą chwilę próbują nam jako rolnikom wprowadzać piątkę Kaczyńskiego, oczywiście ten rytualny ubój i bynajmniej to wszystko będzie się nawarstwiać. W końcu przyjdzie taka sytuacja, że ludzie będą musieli być na ulicę, bo nie będzie ich stać na normalne życie, opłacenie rachunków i dojdzie do, myślę, że jakiejś konkretnej tragedii.
Proszę pana, wspomniał pan o piątce, a ja słyszę, że już pojawia się szóstka.
No, co po chwilę nam coś dokładają. Teraz oczywiście Unia nam dokłada tam ugórowanie, tam 4% areału. Niestety każdy u nas ma gospodarstwo trochę mniejsze, nie ma tu dużych areałów, nie ma nikt tu 5-6 tysięcy, że można, ale te 4% ze 100 hektarów to jest 4 hektary. Jeżeli ktoś ma mniejsze gospodarstwo, to oczywiście też będzie musiał ugórować. Także Najpierw nam mówili wszyscy, że mamy kupować hektary. Oczywiście za te hektary było trzeba zapłacić, a dzisiaj mówią nam, że nam musimy je ugorować. Oczywiście nikt nam nie zapłaci tych pieniędzy, co moglibyśmy na nich zarobić. Na tych hektarach, które będą ugorowane w skali kraju, to są potężne hektary. Także myślę, że już niedługo to nie będzie strajk taki jak na pokojowy, który odbywał się tam, że będziemy przepuszczać. Przypuszczam, że wyjdą ludzie na ulicę, nie tylko rolnicy, ale również firmy transportowe, które też odczują to wszystko, bo jeżeli nie będzie co wozić, od kogo wozić, to też będzie problem w takiej sytuacji.
A proszę pana, jak odniósłby się pan do tego, że odkąd pamiętam, mówi się o tym, że jest prawo własności. No skoro jest prawo własności, no to no tylko jakieś ekstraordynaryjne sytuacje społeczne powodują, że czasami trzeba jakoś to prawo troszeczkę dostosować też do społeczeństwa. Czy gdyby taki przeciętny mieszkaniec miasta, gdyby dowiedział się, że przychodzi do niego taki ukaz, w którym on w jednym z pokoi ma wydzielić ileś procent i zasiać rzeżuchę, bo jak nie, to kara?
No jeżeli tak będzie, no, to jest, w Stanach jest to zupełnie inaczej. Jak ktoś ma w Stanach cokolwiek swojego, to tam nikt nie ma prawa wejść. U nas, my na przykład kupujemy hektar ziemi i na tym hektarze ziemi tylko mamy 30 centymetrów, to jest tylko nasze, a poniżej to już jest państwa. Także to jest też prawo własności w Polsce zupełnie się różni od prawa własności w Stanach Zjednoczonych. To zupełnie jest inaczej. Myślę, że no, najbardziej na tym chyba zależą bankom, bo banki dzisiaj by chcieli, żeby wszyscy byli dzierżawę, płacili, żeby nic nie było własnościowego, bo wtedy się manipuluje wszystkim, tak? Jeżeli ktoś ma własność prywatną, no to może jakoś samodzielnie działać, ale jeżeli wszystko będzie leasingował, czy wszystko będzie miał dzierżawił, to nigdy nie będzie jego i nie ma poczucia takiej polskości bynajmniej. Każdy powie, no dzisiaj jestem tutaj, jutro będę w innym miejscu na przykład i nie będzie się czuł Polakiem. No i dlatego, jeżeli nie będziemy mieli własnego prawa czy miejsca swojego pobytu, na przykład swojego domu, czegoś, to nie będziemy czuć, że jesteśmy Polakami. Nie będziemy o to walczyć przede wszystkim, nie?
Dziękuję. Mówił pan Przemysław Heidner, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Proszę państwa, dzielnica Wielkopolska. Przyzwyczailiśmy się do tego, że problemy rolników to dotyczą być może innych terenów Polski. Okazuje się, że dobrze zorganizowane rolnictwo w tej części Polski również protestuje. Co to oznacza? To oznacza na pewno, że nie jest dobrze, jeśli chodzi o rolnictwo, a co za tym idzie? Również o to, co i za ile my będziemy jedli, państwo w miastach. Przypomnijmy program Po Stronie Prawdy. Znajdujemy się w Koźminie Wielkopolskim. Europa, to znaczy uprawiać i hodować. Pod takim hasłem protestują rolnicy nie tylko tutaj, ale w całej Polsce, a szczególnie w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywamy ten program w parlamencie, pod Parlamentem Europejskim. Z tego, jakie mamy teraz informacje, trwa dosłownie oblężenie budynku. My jesteśmy tutaj. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Konrad Piwoński, rolnik, przedsiębiorca, hodowca zwierząt futerkowych. Witam serdecznie. Proszę pana, czy produkcja zwierząt futerkowych również jest połączona z inną częścią produkcji?
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, ja uważam, że każdy hodowca, każde rolnictwo są to naczynia powiązane. Czy my dzisiaj hodujemy jako hodowcy zwierząt futerkowych i nam się dzisiaj chce się wprowadzić zakazy? Możemy powiedzieć tak, że dzisiaj jeśli zakażemy zwierząt futerkowych, za chwilę będzie chęć wprowadzenia zakazu, nie wiem, drobiu klatkowego, czy hodowli bydła, czy trzody, lub ograniczenie tego, no bo trzeba powiedzieć tak, że dzisiaj się mówi w telewizji, że krowy się gwałci, przecież to jest dosłownie śmiech. I różne tego typu insynuacje pod adresem hodowców czy rolników się nam przedstawia. Ja jestem hodowcą zwierząt futerkowych z doświadczeniem 30-letnim. Zajmuję się tym 30 lat i uważam, że my dzisiaj w Polsce mamy tak dobrze rozwiniętą naszą hodowlę, że możemy śmiało powiedzieć, że ona jest numerem jeden nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Ale to jest tylko zasługa naszych polskich hodowców. No i
proszę pana, wypadałoby tylko powiedzieć chomiki i świnki morskie na wolność. Otworzyć klatki, wypuścić rybki z akwarium, wypuścić, bo przecież ileż one tam mają tego miejsca. Ludzie hodują gekony, węże, różnego rodzaju gatunki u siebie w domach i nikt nie widzi tutaj problemów. Psy, koty, no przecież na jakiej one przestrzeni żyją w blokowiskach, są co jakiś czas tylko wyprowadzane. No na tym polega sytuacja i ta kohabitacja ludzi ze zwierzętami, że jedne zwierzęta służą nam do tego, abyśmy sobie mogli je pogłaskać, niektórzy sobie do nich porozmawiać. To po prostu tak jest, ale większość zwierząt służy do tego, aby jednak je konsumować, czyli żeby je nie musieć łapać ze strzelbą, tak, czy w sidła, tylko żeby je udomowić i po prostu hodować po to, by je móc zjeść. Widzę, że znaczna część społeczeństwa zaczyna, to znaczy przestaje w ogóle rozumieć tego, skąd się bierze schabowy, skąd się bierze mleko, skąd się biorą bułki. Myślą niektórzy, że to wszystko się bierze ze sklepów, a do sklepów przywozi jakaś firma, która, nie wiem, wydobywa to spod ziemi.
No i tu dobrze pan redaktor powiedział. Mamy w Polsce takie przeświadczenie. Myślę, że to jest w większości dużych miast, że nasza młodzież tak naprawdę nie wie skąd się to bierze, że to naprawdę jest ciężka praca nie tylko hodowców i rolników, ale to jest cały sektor całego przemysłu spożywczego. My dzisiaj, ja tu jestem jako hodowca, ale tak samo jestem zwykłym konsumentem i dzisiaj, czy to są producenci tutaj buraka cukrowego, czy trzody chlewnej, czy mamy przedstawicielów drobiu, czy innych branż, tak naprawdę każdego to dotknie. Dzisiaj protestujemy razem, wszyscy razem, dlatego że ja jako konsument i hodowca uważam, że polski rząd, czy jeden, czy drugi, nie dba w ogóle o naszego polskiego rolnika. W ogóle. Wszyscy jak jeden tylko patrzą, żeby rolnika docisnąć i tylko gdy są wybory, to idą do rolników, bo są potrzebni. Ale jeśli chodzi o normalne życie, o potrzeby rolników, to jest jakby cisza.
I widać, że rolnicy to zauważyli, protestują i to nie tylko w Polsce, tylko w całej Europie. Obecnie jednym z koalicjantów opcji rządzącej jest Partia Zielonych. Pojawiają się tam kolejne postulaty, no można tak powiedzieć, no szóstka kolejna, tak? Była jedna piątka, teraz szóstka. I co oni postulują i czym to dla was w ogóle skutkuje? No i czym to będzie skutkowało dla przeciętnego obywatela polskiego, przeciętnego człowieka, który być może nawet nie wie o tym, co się dla niego szyje?
Panie redaktorze, może najpierw powiem tak, że planuje się wprowadzenie po raz kolejny zakaz hodowli zwierząt futerkowych.
A niby dlaczego?
Uważają, że to jest nieetyczne, niemoralne i tak dalej. Panie redaktorze, gdyby tak było, to tak samo równie hodowcy, czy bydła, czy drobiu, czy każdej innej hodowli, no każde zwierzę jest gospodarskie, no i niestety, finał jest jeden. Czy tak jak tutaj wszyscy stoimy, jesteśmy hodowcami, plantatorami, każde zwierzę gospodarskie kończy tak samo. I to nasze zwierzę futerkowe to samo. Ale chciałbym coś innego powiedzieć. Rząd planuje nam wprowadzić kolejny zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Proszę państwa, ja jestem hodowcą od 30 lat. Wziąłem kredyt jako młody rolnik. Muszę spłacać ten kredyt do 2028 roku na pobudowałem swoją fermę, zasiedliłem ją zwierzętami, a rząd mi chce wprowadzić teraz zakaz tego, co ja legalnie wybudowałem, legalnie hoduję do tej pory i jeszcze muszę spłacać kredyty. Jak ja mam to zrobić, jak rząd mi mówi, że panie, pan masz za 3 lata skończyć swoją hodowlę i co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić z tym wszystkim, co zrobiłem, wybudowałem? I rząd mi zezwolił, bo dopłaca mi tak naprawdę do mojego kredytu, bo ja brałem kredyt na młodego rolnika. A ja i dzisiaj rząd mi mówi, że ja mam to zlikwidować i w wieku, nie wiem, 55 lat mam się przebranżowić. Na co?
Dziękuję. Proszę państwa, nie tak wczoraj byłem w pobliskim sklepie. No, bardzo łatwo kupić jest borówki z Peru, dosłownie z Peru w Ameryce Południowej lub winogrona z Republiki Południowej Afryki. Odległości po prostu monstrualne. Jak to się ma do tak zwanego śladu węglowego, o którym się tak bardzo dużo mówi? Zwierzęta futerkowe hodowane są na futra. Czy futra naturalne są ekologiczne, a może ekologiczne są futra sztuczne z ropy naftowej? Zastanówmy się nad tym. Program Po Stronie Prawdy. Zapraszam do tego, by z nami pozostać. Program Po Stronie Prawdy. Witam ponownie pani Agnieszka Woszyńska z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Proszę panią, Europa znaczy hodować i uprawiać i hodować. Dlaczego z takim hasłem trzeba występować i tak jak gdyby ktoś o tym nie wiedział?
To ostatnio właśnie zastanawia coraz szerszą grupę nie tylko rolników, ale również faktycznie i konsumentów. Na podstawie tego, co się dzieje dookoła, szczególnie jeżeli chodzi o import zbóż z Ukrainy, tych wszystkich dokonanych badań na pobranych próbkach zawartości szkodliwych substancji, przede wszystkim dla ludzi, rzeczywiście człowiek zaczyna się zastanawiać, gdzie w tym wszystkim i jaka jest przede wszystkim rola naszych jak gdyby zwierzchników, ludzi, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. My jako rolnicy w rzeczywistości chcemy być zabezpieczeni w taki sposób, że to, co wyprodukujemy, chcemy sprzedać za dobrą cenę. To przede wszystkim chcemy, żeby na polskie stoły trafiały produkty ze zboża polskiego, gdyż jesteśmy w stanie zabezpieczyć rynek krajowy. Co mogłabym jeszcze powiedzieć?
To wie pani co, może tak, program oglądają ludzie o różnych poglądach politycznych, ludzie różni również w miastach. Wy protestowaliście zarówno za poprzedniego rządu, jesteście teraz, a również za obecnego rządu. Wasz protest nie jest polityczny, on wynika, tak ja to po prostu odczytuję, z tego, że dzieje się wam po prostu źle. Proszę to uzasadnić, coś tak takiego dzieje, że rolnicy wychodzą i protestują.
Rolnicy przede wszystkim nie wiedzą, czy to, co wyprodukują, sprzedają. Jeżeli sprzedają, to za jaką cenę. Wiadomo, że ekonomika produkcji jest coraz niższa. Opłacalność przede wszystkim też spada i ja nie wiem, czy rzeczywiście wszyscy myślą, że rolnictwo, jeżeli upadnie, to będzie lepiej. Bo praktycznie do tego to zmierza, że przestaniemy produkować, tylko co będziemy jeść.
A może te borówki z Peru lub z kartofle z Izraela, czy też inne rzeczy, na przykład dzisiaj w sklepie widziałem z Republiki Południowej Afryki. No cały świat może nas wyżywi, no. Tylko ja mam takie pytanie, a za ile?
No właśnie, za ile i faktycznie jaka to będzie jakość tych produktów? Bo za jakość produktów polskich jesteśmy pewni, że jest wysoka i rzeczywiście odpowiada nie tylko standardom unijnym, ale przede wszystkim wiadomo, gospodarstwa rodzinne produkują naprawdę zdrowo i to należy docenić. Jeżeli tego nie docenimy, no to będzie źle.
Pani zaczęła swoją wypowiedź od tego niepokoju odnośnie jakości sprowadzanej żywności. No, ja naprawdę mam wątpliwości, jakie są badania w ogóle takiej borówki z Peru czy z Chile, jakiejś żywności z Afryki Południowej, w tym wypadku nawet z Ukrainy, niby blisko, ale przecież nas, a Ukrainę, to jeśli chodzi o przepisy sanitarne, weterynaryjne, uprawy roli, to po prostu to jest nie do porównania, to jest przepaść. Tam nie ma, z tego co ja się orientuję, praktycznie żadnych z takich norm, które polscy rolnicy unijni muszą spełniać. A co to oznacza dla konsumenta, dla tego człowieka, który idzie do sklepu, kupuje, no i co to dla niego oznacza?
Co może oznaczać dla konsumenta? To znaczy, jeżeli w danym kraju obowiązują jakieś normy na zawartość poszczególnych składników, to kraj, który na przykład należy do Unii Europejskiej, musi te normy spełniać. Jeżeli towar jest jak gdyby sprowadzany do kraju z innych krajów, które nie podlegają tym normom, no to wiadomo, że przypuszczam, że jeżeli pewnie jakieś grupy, które za jakiś czas by się zorientowały, że coś takiego jest nielegalnie na przykład wwożone albo produkty, które są importowane do Polski, nie mają odpowiednich badań i ktoś by podjął decyzję o przebadaniu takich produktów, okazałoby się, że na pewno większość zawiera albo nie spełnia tych norm, które narzuca w tej chwili Unia Europejska na nasze towary i na towary pochodzące z Unii Europejskiej.
Dziękuję. To, co dotyczy wtedy konsumenta, co oznacza to dla polskiego rolnika, o tym w dalszej części programu. Pani Agnieszka Woszyńska z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przypomnijmy, program Po Stronie Prawdy. Europa, to znaczy uprawiać i hodować. Taki jest tytuł naszego programu i takie jest również hasło protestu rolników w całej Europie. Przypomnijmy, w momencie naszego nagrania trwa oblężenie budynku Parlamentu Europejskiego. Czy do również takich sytuacji musi dochodzić w Polsce, aby ludzie musieli wychodzić i protestować w tak podstawowych sprawach? No, to do Państwa pytanie. Ja zapraszam do tego, by być razem z nami. Program Po Stronie Prawdy, Europa to znaczy hodować i uprawiać. My rozmawiamy z rolnikami o to, by zapytać ich, o co chodzi w ich proteście. Niby sprawa oczywista. Pan Dariusz jest hodowcą bydła mlecznego, tak?
Tak, dokładnie.
Proszę pana, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o bydło mleczne? Bo ja słyszę o tym, że rolników, i to takich, którzy naprawdę zainwestowali w swoje gospodarstwa mleczne, to nie tam te kanka i ręczny udój, tylko mówię o porządnych takich gospodarstwach, które można powiedzieć w obrazkach nam pokazywano kiedyś, że tak powinno być. I wy to zrobiliście, rolnicy wzięli kredyty, jakieś zaskórniaki wyciągnęli, zrobili piękne, wspaniałe obory, mleko zaraz po udoju do zbiornika schłodzonego, no naprawdę wszystko cycuś, glancuś. I okazuje się, że takie porządne, duże gospodarstwa upadają każdego dnia. Czy panu też to grozi?
No akurat w moim przypadku, przejmując gospodarstwo w 2012 roku, mieliśmy w gospodarstwie produkcję mleczną, mieszaną po prostu, trzoda chlewna. Wszystkie uwarunkowania odnośnie ASF-u zmusiły mnie do likwidacji trzody chlewnej i przejścia w jednym kierunku produkcji. No, padło na krowy mleczne. No, wszystkie uwarunkowania unijne, dobrostan zwierząt spowodował to, że trzeba było wziąć kredyt na budowę obory. No, na chwilę obecną, przykładowo biorąc kredyt 2 miliony złotych na wybudowanie obory, jeszcze dwa lata temu koszt tego kredytu był około 300 tysięcy. Mówię o 15 latach. Na dzień dzisiejszy jest to 1 300 000. Więc bardzo ciężko jest teraz z tą produkcją. Mleko, cena mleka jest niska, gdzie 2 złote to jest już granica opłacalności. Minimum za mleko powinno być teraz 2,50, żeby można było myśleć o jakimś dalszym rozwoju.
Proszę pana, pan powiedział, że wykończył pana ASF. ASF to taka choroba zwalczana z urzędu. Nie ma pan wrażenia, że produkcja trzody chlewnej to taka produkcja zwalczana z urzędu?
No znaczy się, powiem na przykładzie naszej wioski. No, jeszcze 5 lat temu każdy z rolników miał tam jakąś produkcję. Na dzień dzisiejszy nikt w naszej wiosce już nie ma produkcji trzody chlewnej.
Tutaj, w tej dzielnicy naszego państwa, nie mówimy tu, przypomnijmy proszę państwa, nie mówimy tu o Podkarpaciu Lubelskim.
Nie, po prostu warunki rygorystyczne, weterynaryjne spowodowały to, że no nie opłaca się inwestować w jakieś ogrodzenia czy w tą całą bioasekurację, żeby trzymać tam te 5 czy 10 loch w cyklu zamkniętym. Po prostu przebranżowili się na jakąś inną produkcję albo w ogóle zrezygnowali z produkcji zwierząt.
Dziękuję. Mówi pan Dariusz, hodowca bydła mlecznego. No proszę państwa, przebranżowić się to tak łatwo brzmi, no przebranżowić się. No pan się przebranżowił z trzody chlewnej na bydło mleczne, ale musiał wziąć kredyt i to jak wysoki kredyt. No i teraz okazuje się, że by mógł go spłacać, mleko powinno być według jego wyliczeń skupowane od niego po 2,50. Przejdźmy się do pierwszego lepszego sklepu i zobaczmy, że woda butelkowana potrafi kosztować więcej niż mleko, cena mleka, po której rolnik sprzedaje do mleczarni. Koźmin Wielkopolski, program po stronie prawdy, Europa, to znaczy uprawiać i hodować. Ponownie pan Sławomir Szyszka, Związek Plantatorów Buraka Cukrowego. Proszę pana, dlaczego trzeba mówić o tym, że Europa, to znaczy uprawiać i hodować? Dlaczego trzeba z takim prostym hasłem występować?
Panie rektorze, przede wszystkim my musimy patrzeć o jedną rzecz, na jeden aspekt. Przede wszystkim, żebyśmy byli bezpieczni żywnościowo, tak? To nie tylko bezpiecznie militarnie, bo to jest jedno zagadnienie, też bardzo ważne, natomiast musimy być bezpieczni żywnościowo, bo jeżeli chodzi o kwestie techniczne, przemysłowe, stajemy się już niewolnikami Azji, tak? Czyli tych tygrysów azjatyckich. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jeżeli Ukraina wejdzie w struktury Unii Europejskiej na takich zasadach jak do tej pory, no to gdzie ta równa Europa? No to jest naprawdę ośmieszające dla Komisji Europejskiej, gdzie my, wchodząc do Unii Europejskiej, mieliśmy wskaźnik, jeżeli chodzi o pszenicę, na poziomie 3 ton i tam z małym haczykiem, tak? A tutaj nie ma żadnych ograniczeń. My dzisiaj nie możemy stosować żadnych środków ochrony roślin z innego katalogu, który narzuca nam Unia Europejska. Ukraina nie ma z tym żadnego problemu. No my nie będziemy mieli co robić. To nie jest problem Polski. To jest problem Wielkopolski dzisiaj. I tutaj to jest na nas tutaj raptem parę osób, tak? Bo powiedzieli, przecież nie staniemy wszyscy na tym placu, bo to nie ma sensu, tak? Przyjedźmy tylko tutaj, żeby nas było widać. Ale to się skończy. No bo co my ze sobą zrobimy? No tutaj chłopacy właśnie mówili, tak? Tu 2 miliony, tam 2 miliony, tu z 300 tysięcy na 1 300 000 odsetki bankowe. No i niestety. No ale my mamy tutaj być wspaniałą myślą, jeżeli chodzi o Ukrainę. A co dalej? A czy ktoś o nas myśli? Niestety. My dzisiaj, jeżeli dopuścimy do takiej sytuacji, że otworzy się rynek ukraiński na Polskę, to niestety my będziemy pierwszym krajem, gdzie bezpośrednio będzie tam lokowane to zboże. I co dalej? Ich się nie przejmuje. Ukraina ma swoje zapłacone, produkują nisko na dobrych ziemiach. Ktoś mi kiedyś powiedział, no tak, ale no musimy wspierać Ukrainę, żeby Rosja do Polski nie weszła. A gdzie Polska ma interes, czy gdzie Rosja ma interes, żeby zaanektować Polskę? No co, będzie się przepychać z nami tutaj w jakiś sposób? No my jesteśmy zacieśnieni, tak? To nie jest Ukraina, że bardziej patrzą koniunkturalnie, jeżeli armia im zapłaci 2-3 tysiące euro za to, że się biją, walczą. Nie, my będziemy walczyć dla zasady, tak? I żadne rakiety nas nie będą tutaj ograniczały. Ale my dzisiaj staniemy się, że tak powiem, niewolnikami, staniemy się, że tak, ubezwłasnowolnieni ekonomicznie. I to, co tutaj wszyscy też powiedzieli z moich przedmówców. Niestety, my nie możemy w pierwszej kolejności, to jest pierwszy postulat, który wychodzi tutaj z Wielkopolski, że niestety Ukraina nie może wejść w struktury Unii Europejskiej. Niech sobie handluje wszędzie, gdzie chce. Jak mówi mój kolega, nie ma kumpli, jest interes. I tutaj jest nasze hasło jedno jedyne. Zjednoczona wieś, zjednoczeni rolnicy. Co znaczy zjednoczona wieś? To też konsumenci, którzy mieszkają na wsi. I to jest kluczowa sprawa.
Dziękuję. Wasz protest nie jest antyukraiński, jest propolski po prostu. Tak trzeba to odczytywać.
To jest propolski. Ale no, jeżeli nikt się z nami nie liczy, to musimy jasno to artykułować. My kochamy naszych braci w wierze. Emocjonalnie też się z nimi łączymy. Przecież na 11 tysięcy mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski przyjechało prawie 2 tysiące Ukraińców jako uchodźców wojennych między innymi i też ekonomicznych. I myśmy ich wszystkich tutaj przyjęli. Ja też u siebie w swoim stowarzyszeniu miałem stażystów z Ukrainy po to tylko, żeby się uczyli języka. Oni nic nie robią, tylko się uczyli języka. To robimy mało? To co jeszcze mamy? Poświęcić nasze gospodarstwa? Mamy poświęcić, oddać? No to lepiej oddajmy wszystko. No tutaj chłopacy, wypuśćmy prosto to bydło i te świnie na Ukrainę. Oddajmy im, niech oni sobie sprzedadzą, przerobią i tak dalej. No bo nam też już będzie co? No nie mamy sentymentów. Europa miała w stosunku do nas sentymenty? Nie miała. Wprowadzając reformę rynku cukru, czy kiedykolwiek Europa miała sentyment? Chodziło o to, żeby Polskę tutaj rozłożyć, tak? A dzisiaj wszyscy... Przepraszam, panie doktorze, nie powinienem mówić kuchnia.
Proszę pana, pan zdradził tutaj pewną bardzo ważną rzecz, bo jest tyle wolności, ile własności. Wy macie własność. czujecie wolność, ale wolność wymaga często ofiar i walki o tą wolność. Wy mówicie, że jakby nas tutaj Rosja chciała, no to wy się nie dacie, tak? No będziecie walczyć i to wynika z tego, że jesteście właścicielami, więc o swoje walczycie, jesteście patriotami. Więc proszę Państwa, ten protest nie jest ani antyukraiński, ani prorosyjski. On jest po prostu propolski. Przejdę do rozmowy ponownie z Panią z Izby Rolniczej. Wasz protest i protest tutaj osób też nie jest w ogóle polityczny. On nie jest ani przeciwko opcji obecnie rządzącej, ani za tą opcją, ani za poprzednią, ani przeciwko. On po prostu wynika z tego, że dzieje się źle, tak?
Tak, dokładnie, tak jak pan redaktor mówi. Wynika on z tego, że dzieje się w polskim rolnictwie źle. Rolnicy często są pozostawieni sami sobie. Tu wchodząc w to, co powiedział kolega wcześniej, gdyby się każdy zagłębił w temat, okazałoby się, że ta produkcja, która faktycznie idzie z Ukrainy, ona często nie pochodzi faktycznie od ukraińskich rolników, tylko to już są ogromne połacie ziem, które tak naprawdę należą do Belgów, do Holendrów, do Niemców, nie wiem, może jeszcze Francuzów. No to po prostu o tym też trzeba pamiętać i trzeba to wiedzieć. Co chciałabym na zakończenie, jeżeli mogłabym, bo na pewno jesteśmy tu wszyscy zgodni co do tego, że my jako polscy rolnicy, polskie rolnictwo jesteśmy w stanie zabezpieczyć rynek krajowy, przede wszystkim rynek krajowy, w to, co wyprodukujemy, co nadaje się do konsumpcji, co służy konsumpcji i tak naprawdę te wszystkie propozycje przebranżowienia się niektórych grup producentów, to chyba należałoby skierować do tych, którzy handlują, którzy importują, właśnie tak jak pan mówił, borówkę z RPA i inne towary, które wprowadzane są na rynek krajowy. Niech oni się przebranżawiają. My jesteśmy w stanie zabezpieczyć polski naród w to, co mogą i będą konsumować. Dziękuję bardzo.
A proszę.
Jedna rzecz, bo przejdźmy do genezy, tak? To, co prosiłem pana zawsze, żeby przyjechać tutaj na ziemię krotoszyńską. To, co powiedziała Agnieszka. My jesteśmy takim namacalnym właśnie przykładem przejścia płynnego z jednej produkcji do drugiej, tak? Nasze gospodarstwa to jest pokłosie lat 70., czyli tych czasów gierkowskich, kiedy wielkopolskie rolnictwo się wspaniale rozwijało. Doszło do sytuacji, kiedy musieliśmy się szybko, że tak powiem, zorientować na inny kierunek. I myśmy uwierzyli w to, tak, że ta produkcja wołowiny z naszych gospodarstw jest super sprawą, tak? Jeżeli nie możemy tutaj spełnić wymogów bioasekuracyjnych z przyczyn technicznych, ekonomicznych, tak, areałowych, poszliśmy w tą produkcję wołowiny. W 2013 roku, jak była pierwsza sprawa związana ze zakazem uboju na cele religijne, to wtedy mieliśmy 32 tysiące sztuk bydła na terenie powiatu krotoszyńskiego. Dzisiaj mamy 115 tysięcy. Przeszliśmy idealnie, łagodnie z produkcji trzody chlewnej w produkcję wołowiny. Mamy tutaj ten bufor, o którym pan pytał, że w momencie, kiedy doszłoby sytuacji, że się tam zachwieje nam rynek buraków cukrowych, no to wtedy pójdziemy w taką większą monokulturę związaną właśnie z kukurydzą, ale też również z trawami, tak, żeby wyżywić tą wołowinę. Ale jeżeli nam się podetnie nogi kolejny raz, wprowadzając jakiekolwiek obostrzenia związane z rynkiem na cele religijne, czyli do krajów trzecich, gdzie mamy na naszym terenie zakład, który jest jednym z największych w Polsce. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jeżeli dojdzie do takiego tematu, no to niestety co my dalej mamy robić? Dlatego wydaje mi się, panie redaktorze, że konsekwencją tego, że tutaj myśmy tak płasko przeszli z jednego problemu do jakiegoś rozwiązania naszego i to, że tutaj dzisiaj jesteście, no to była też konsekwencja. Jeżeli państwo nie chce nam pomagać, to my jako Wielkopolska mówimy, dobrze, no nie chcecie nam pomagać, to przynajmniej nam nie przeszkadzajcie. A to, co się w tej chwili dzieje, no to jest naprawdę, ja bym powiedział tutaj, bardzo kuriozalnie i może nieobyczajnie w tym miejscu. Jest to fatalne. I my się z tym nie zgadzamy. Odzewem na to wszystko jest to, że jest państwa interwencja. Myślę, że jak zawsze pomagaliście rolnikom i tym również Wielkopolski, też będziemy mogli liczyć na pana redaktora, redakcję, że to nie będzie jedyne spotkanie tutaj, ale w różnych miejscach w Wielkopolsce będziemy musieli się spotkać.
Jesteśmy zawsze tam, gdzie nas proszą, tak? Na siłę też nie zawsze, nie będziemy przyjeżdżać. Jest dym, jest ogień, trzeba interweniować. Proszę Państwa, interwencja ma to do siebie, że ona musi mieć pewien jakieś zakończenie, ona musi do czegoś się prowadzić, nie tylko opowiedzieć o tym, jak jest źle, a pobudzić emocje, nie o to powinno chodzić w jakichkolwiek programach, tylko realnie przedstawić sytuację ludzi, którzy mówią, że jest im źle, że dzieje się bardzo źle, a w tym wypadku źle będzie się działo nam wszystkim, bo my wszyscy jesteśmy konsumentami żywności. Czy będzie nas za chwilę stać na to, aby sprowadzać żywność z Azji, Afryki, Ameryki Południowej? A co z tak zwanym szlakiem węglowym? Kto będzie za niego płacił? Zastanówmy się nad tym. Zostańmy z nami i z naszymi widzami. Ponownie pan Konrad Piwoński, zwierzęta futerkowe. Panie Konradzie, w zasadzie nie ma znaczenia, jaką branżę produkcyjną reprezentujecie, bo one wszystkie są ze sobą połączone. Wracając do tych pewnych kwestii ideologicznych, w szkole uczono mnie, że ubicie zwierząt to po prostu polega na szybkim, gwałtownym zadaniu śmierci. No, podcięcie tętnic jest takim szybkim zadaniem śmierci i nie ma tu mowy o znęcaniu się nad zwierzętami. Podczas rozmów z niektórymi tak zwanymi europosłami usłyszałem, że jeśli chodzi o branżę futerkową, to norki to bardzo cierpią, gdy są ubijane, bo to przecież jak są na futro brane, no to chyba muszą być z tego futra pozbawione. To co, to żywcem są one odzierane z tego futerka?
Panie redaktorze, to jest tak naprawdę to jest powielane wielokrotnie kłamstwo, że zwierzęta futerkowe są odzierane na żywca. No polski hodowca zwierząt futerkowych u nas w Polsce przychodzi co najmniej dwie kontrole tak naprawdę weterynaryjne w ciągu roku. Nie ma takiej branży w Polsce, która by tak była często kontrolowana przez weterynarię. Zwierzęta futerkowe usypia się tlenkiem węgla, one po prostu zasypiają. Chyba nie ma bardziej humanitarnego uśmiercenia zwierzęta jak uśpienie. Są różne metody uśmiercania różnych gatunków zwierząt. Zwierzęta futerkowe się po prostu usypia.
I to mimo wszystko budzi kontrowersje, ale być może nie budzi kontrowersje, tylko wynika z tego, że ktoś bardzo mało wie albo został wprowadzony w błąd. No, część ludzi dało się wprowadzić w błąd, ale komuś na tym zależy chyba, aby wprowadzać innych w błąd, aby uskutecznić swój własny interes lub interes mocodawcy, któremu na tym zależy. No bo jeśli wy nie będziecie hodować zwierząt futerkowych, to ktoś to na pewno będzie robił. Osoby, które bardzo często protestują przeciwko wykorzystywaniu zwierząt, sami noszą paski skórzane, mają obicia tapicerki skórzane, prawdziwa skóra, chodzą w futrach. No, na co dzień to, co nas niemalże otacza, to prędzej, no, kiedyś żyło, tak? Bo nawet można powiedzieć, jeśli nauka mówi, skąd powstała ropa, to można powiedzieć, że i opona w tym ciągniku kiedyś w pewnym sensie żyła.
No to oczywiście, że tak, że najbardziej krzyczą organizacje tak zwane ekologiczne, mówią, że naturalne futro to jest B. No trzeba powiedzieć tak, że ekologiczne futro to nie ma nic wspólnego z ekologicznym futrem, bo najbardziej ekologicznym futrem to jest naturalne, natomiast sztuczne futro, trzeba powiedzieć jasno, że to jest ekonomiczne, a nie ekologiczne, bo to nie ma nic wspólnego z ekologią. Natomiast jeśli chodzi o hodowlę, polscy hodowcy spełniają naprawdę wyśrubowane i tak już wszystkie normy dotyczące tej hodowli. Pamiętajmy, że w 2015 roku kazano nam wymieniać klatki na większe. Spełniamy standardy europejskie i dziś nam się mówi po raz kolejny, że mamy zaprzestać tej hodowli z jakichś powodów ideologicznych, bo tu nie ma jakby ekonomicznych czy jako zdroworozsądkowych powodów do tego, żeby zlikwidować taką hodowlę. Jeśli nie będzie jej hodowane w Polsce, to wiadomo, że są ludzie, którzy chcą chodzić w futrach i gdzieś ta hodowla będzie się odbywać. Jeśli nie będzie się odbywać w Europie, to będzie się odbywać w Rosji, nie wiem, na Ukrainie, jak zwykle, czy gdzieś w Ameryce. No, ona nadal będzie.
Dziękuję. Proszę Państwa, Europa to znaczy hodować, Europa to znaczy uprawiać. Hasło bardzo proste, ale nie do wszystkich jakoś dociera. Koźmin Wielkopolski, program Po Stronie Prawdy. Dziękuję Państwu za uwagę.
Zjednoczeni rolnicy, zjednoczona wieś.